Анна Августен. Listy matki. 1965-1980. Fragmenty. Czyta Dorota Bochenek. Mamy przed sobą kilkadziesiąt listów Anny Augustyn z domu Bochenek do swoich dzieci. Ich autorka, urodzona 22 maja 1915 w Ołpinach na Podkarpaciu, to prosta kobieta, która ukończyła 7 klas szkoły podstawowej. Wyszła za mąż za Jana Augustyna, mając zaledwie 18 lat. Małżonkowie mieli 9 dzieci, 5 córek i 4 synów. 4 dzieci założyło własne rodziny. 2 synów zostało zakonnikami i kapłanami. 2 córki, Józefa i Maria, wstąpiły do klasztoru, z których 2 później wystąpiła. Natomiast syn, Kaziu, jak go autorka ciepło określa w swoich listach, zmarł dnia 6 grudnia 1965 roku w 17 roku życia w Bieczu, w domu z basztą, należącym w tamtym czasie do rodziny Augustynów. Kazio mieszkał tam, uczęszczając do szkoły zawodowej w Bieczu. Powodem śmierci była wadliwa instalacja gazowa w mieszkaniu. To tragiczne wydarzenie, jak pokazują zachowane listy, stało się przełomem w rozwoju duchowym autorki. Codzienne życie Anny było trudne, pełne cierpienia i udręki, o czym wielokrotnie wspominała w listach. Publikowane listy pisane były w latach 1965-1980. Gdy pierwsze dzieci autorki były już dorosłe i usamodzielniały się, zakładały rodziny lub też wybierały życie zakonne, a kolejne wchodziły w okres dorastania. Autorka z rozsianymi po całym świecie dziećmi utrzymywała ścisły kontakt listowny. Niektóre listy są znacznej długości. Szczegółowy opis codziennego życia na wsi łączy się z głębokim świadectwem wiary i modlitwy. Zachowały się głównie listy pisane do 2 córek, Stanisławy i Józefy. Powstaje pytanie, dlaczego rodzina zdecydowała się opublikować listy niemal 40 lat po jej śmierci? Odpowiedzią jest niezwykłość zawartego w niej uniwersalnego przesłania. W codzienne wydarzenia, w trudności i dramaty rodzinne wpisana jest nieustanna obecność Boga i nadprzyrodzony wymiar ludzkiego życia. Z listów wyłania się matka zatroskana, niekiedy wręcz zaniepokojona, o los swoich dzieci. Niewątpliwie jednym z celów jej korespondencji było podtrzymywanie więzi rodzinnej oraz stała zachęta do dobrego życia. Anna w naturalny i spontaniczny sposób występuje w listach w roli duchowej przewodniczki. Do Józefy, zakonnicy, pisze: ja ci pomogę swoją gorącą modlitwą, a także przykładem. W życiu, szczelnie wypełnionym obowiązkami i znojną pracą, znajdowała czas i siły na swoje zaangażowanie w życie duchowe, częstą, codzienną mszę oraz przekazywanie dzieciom treści wiary i duchowego wsparcia za pośrednictwem korespondencji. To, co w okresie dzieciństwa i dorastania dawała dzieciom bezpośrednio przez wychowanie i przykład własnego życia, po opuszczeniu przez nie domu rodzinnego, przekazywała na nowo, poprzez pisane słowo. Sam sposób formułowania listów i zawarte w nich treści świadczą o wielkiej kulturze duchowej autorki. Wiodącym motywem każdego niemal listu jest wyrażane głębokie pragnienie wypełniania woli Bożej we wszystkich okolicznościach życia. Sama żyła tym pragnieniem, a także zachęcała swoje dzieci, by z woli Bożej uczyniły program swojego życia. Nie opisywała woli Bożej jako pojęcia teologicznego, ale odkrywała ją we wszystkich zdarzeniach, osobistych i rodzinnych. Odkrywała też przed dziećmi, w jaki sposób Bóg wypełnia swój plan wobec każdego z nich. Dotyczyło to zwłaszcza najtrudniejszych zdarzeń życiowych. Wola Boża dla Anny wpisana była w zwykłe, codzienne życie, proste i ubogie, nieraz naznaczone krzyżem. Ideałem dla autorki było to, aby wola Boża była wolą naszą. I w ten sposób uświęcimy siebie i rodziny nasze na wieczne zbawienie. Pragnienie zbawienia wiecznego dla wszystkich członków rodziny to drugi główny motyw listów. Powielokroć wracała w listach myśl o umieraniu w łasce Bożej, o śmierci szczęśliwej, o dążeniu do wieczności. Anna streszcza ją w 6 słowach skierowanych do syna Franciszka. Tak żyj, abyś zbawił duszę swoją. Znajduje to wyraz w jej przekonaniu o szczęściu wiecznym syna Kazimierza, które dominuje nad poczuciem straty kochanego dziecka. Nie rezygnowała bynajmniej z roli duchowej przewodniczki wobec dzieci, które podjęły powołanie zakonne. Do zakonnicy pisała o potrzebie życia czystego, świętego, godnego powołania. Autorka nieustannie przypominała dzieciom o sile modlitwy i dawała im świadectwo własnej wytrwałej modlitwy. Pisała, że dzięki modlitwie Bóg daje jej siłę do życia. Ta niewidzialna siła boska zasila moją duszę i serce. Że cichutko schodzi dzień za dniem i mam w Bogu nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Głęboko przeżywała także uczestnictwo w sakramentach oraz modlitwę liturgiczną w rodzinnym kościele w Ołpinach. Z czasem świadomie rezygnowała ze świątecznego wyjazdu do dzieci na rzecz uczestnictwa w Triduum Paschalnym, które określała mianem wielkich żniw dla dusz naszych. Przekonana była bowiem, że stół eucharystyczny silniej łączy ludzi niż stół świąteczny. Nieustannie ogarniała swoją modlitwą dzieci, prosząc Boga, by nie zmarnowały ani jednej chwili w swoim życiu. Zachęcała często dzieci do modlitwy za siebie nawzajem. Nie zapomnij o modlitwie za całą rodzinę, pisze do córki Józefy. Życie Anny nie zamykało się jednak w kręgu własnej rodziny. Zdawała dzieciom relacje z każdego ważniejszego wydarzenia w parafii. Potrafiła cieszyć się powołaniami kapłańskimi, nowym posoborowym ołtarzem, dorocznymi rekolekcjami, pielgrzymką Jana Pawła II w Polsce. Wykazywała wielką wrażliwość na potrzeby sąsiadów, pogorzelców, chorych i samotnych. Odwiedzała ich z materialną pomocą i oznakami sympatii. Listy matki Anny dowodzą, że sama żyła ona według świadomie przyjętego programu duchowego. Ów program przenikał się z codziennym wypełnianiem jej licznych obowiązków rodzinnych, działań sąsiedzkich i nadawał im głęboki sens. Program ten postrzegała w długofalowej perspektywie i dobrze rozumiała potrzebę wzajemnego wspierania się w jego wypełnianiu. Zachęcała więc dzieci, aby pisały do siebie nawzajem i wspomagały się w byciu bohaterami życia. Wraz z upływem lat w listach do córki Józefy wyrażała pragnienie, aby ona przejęła jej rolę duchowej przewodniczki, stając się jakby jej następczynią w stosunku do rodzeństwa. Czytając listy matki, trudno pozostać obojętnym. Czytelnik siłą rzeczy konfrontuje ich treści z własnymi przeżyciami. Można wręcz postawić się w sytuacji dziecka autorki i odebrać jej wskazówki jako skierowane osobiście do siebie. Listy Anny mogą też okazać się cennym wzorem dla dzisiejszych matek w ich staraniach o dobre wychowanie swoich dzieci. Potrzeba nam dzisiaj dodatkowego wysiłku, byśmy w naszym pośpiesznym tempie życia bardziej zadbali, jak czyniła to autorka, o trwałe i przemyślane formy przekazywania dzieciom najważniejszych treści. Anna Augustyn nie miała najmniejszych wątpliwości, jakie są duchowe potrzeby jej dzieci. Potrzeby te znała bowiem doskonale z własnego doświadczenia. Syna Stanisława, będącego w nowicjacie zakonnym, szczegółowo poucza, jak toczyć walkę z pokusami. Ponieważ, jak sama pisze, praktykowała ją od dawna. Pisanie listów niewątpliwie wymaga wysiłku, ale też skłania do namysłu i zaangażowania. Jest też większa szansa, że napisane na papierze słowo nie zniknie tak łatwo jak współczesne SMS i mail. Listy matki to utrwalony materialnie znak jej wielkiej, czułej miłości Boga i ludzi. Listy matki to lektura wymagająca uważności. Najcenniejsze bowiem treści i opisy odnoszące się do modlitwy i życia duchowego złączone są z codzienną prozą życia osobistego, rodzinnego. Zostały one opublikowane w przekonaniu, że światła nie stawia się pod korcem, ale eksponuje się na świeczniku. Stanowią one wręcz krystaliczny wzór ofiarnej miłości, która gotowa jest zapłacić każdą cenę. Anna, kobieta bardzo pokorna, pisze z odwagą. Nie ma dla mnie granic poświęcenia dla dzieci.